przygotowujemy się już na niedzielną liturgię, do rozważenia Bożego Słowa, które podczas niedzielnej liturgii będzie odczytywane w naszych kościołach. Dzisiaj będzie z nami ksiądz profesor Sławomir Stasiak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. To ksiądz profesor będzie nam dzisiaj pomagał rozumieć Boże Słowo. Zapraszam Państwa. A na początku oddajmy się także prowadzeniu Świętego Ducha Bożego.
Nie po to bym błyszczał w mądrości słowa, nie po to posłał mnie, lecz by ukazać ducha i moc, bym głosił ukrzyżowanego, lecz nie w mądrości swej, bym w mych słabościach lubił się. Gdy nie domagam, jestem mocny, Jezus sam umacnia mnie. Moc doskonali się w słabości. Umieram, żeby życie mieć. Wszystko mogę w nim, by on sam uwielbiony był. Nie otrzymałem ducha świata, lecz ducha, który z Boga jest. On w swej mądrości mnie prowadzi. Mocą i mądrością jest.
W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy 14. niedzielę w ciągu roku, rok A. Wysłuchamy następujących czytań w ramach liturgii słowa. Pierwsze czytanie to fragment Księgi Zachariasza, rozdział 9, wersety od 9 do 10. Psalm responsoryjny to psalm wzięto fragmenty psalmu 145. Drugie czytanie to fragment listu do Rzymian, rozdział 8, wersety 9 i 11 do 13. Przed Ewangelią zaśpiewamy responsorium: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Ewangelia to fragment wzięty z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 30. Zapraszamy wszystkich Państwa do refleksji, medytacji nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę.
Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu, oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.
Ten znany fragment ze Starego Testamentu jest dziełem tak zwanego Deuterozachariasza, anonimowego proroka z przełomu IV i III wieku przed Chrystusem, którego pisma weszły w skład znanej nam dzisiaj księgi proroka Zachariasza. Pozostawiwszy militarne nadzieje podboju i marzenia o politycznym i triumfalnym mesjanizmie, prorok widzi Zbawiciela Izraela jako głosiciela i twórcę pokoju. W ten sposób można łatwiej zrozumieć, dlaczego z tym Mesjaszem, Jezusem, identyfikują się ludzie prości, ubodzy i cierpiący. W nim oni znajdują odpocznienie, jak napisał Mateusz, przywołując słowa Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Tym pokrzepieniem, odpocznieniem jest wielka, mesjańska radość, którą tylko On może dać światu, jak napisał z kolei Jan, cytując Jezusa: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Wspólnota maluczkich, którzy poznali tajemnicę królestwa, aby osiągnąć odpoczynek od swoich mozołów, musi iść za Jezusem, zgodnie ze słowami Jeremiasza: gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie.
Psalm 145. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. I sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych.
Psalm ten jest hymnem pochodzącym z okresu poniewoli babilońskiej, a wysławia Boga za Jego wielkość, królowanie na świecie i wspaniałość. Bóg jest królem wszechświata, przewyższającym swoją naturą wszelkie stworzenie. Dlatego cały świat jest zobowiązany do wysławiania Jego wielkości. Kolejnym motywem uwielbienia Boga jest Jego wielkość. Bóg jest nieskończenie wielki, co przejawia się w dziełach, w objawieniu się Jego majestatu i w Jego cudach.
czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywrócił do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli.
Ósmy rozdział listu do Rzymian to niezwykle istotny pod względem teologicznym fragment. W dzisiejszym tekście jest celebrowany Boży dar, który został w nas złożony od momentu chrztu. Dar ten przeciwstawia się antysile zbawczej ciała, czyli grzechowi. Przez ducha, który jest rzeczywistością Bożą, samym Bogiem, człowiek został niemal podniesiony do stanu życia wiecznego. A jeżeli mieszka w nas Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha. Pisał Paweł w 8 rozdziale, werset 11. W Chrystusie cały człowiek jako osoba został przeniknięty świętością. Zatem i my, pozostając w nurcie takiego właśnie istnienia, będziemy żyli z Chrystusem, jak napisał Paweł na innym miejscu w liście do Galatów, rozdział 5, wersety od 24 do 25. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
Usłyszany fragment, zwany Janową mową u Mateusza, to utwór składający się z trzech strof, podobny do hymnu pochwalnego. Pierwsza strofa to błogosławieństwo połączone z dziękczynieniem, werset od 25 do 26. Tajemnica Królestwa, czyli zbawczego planu Boga, uaktualnia się w osobie Chrystusa. Tajemnica ta została objawiona prostaczką, ponieważ sam Chrystus był pokorny i ubogi. Dość łatwo można dostrzec antytezę wyrażoną w modlitwie. Bóg Ojciec ma wszelką władzę, która obejmuje niebo i ziemię, czyli całe stworzenie. Także Synowi została dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Zatem tym, co się podoba Ojcu, a także Synowi, jest prostota wiary oraz radykalizm opisany w błogosławieństwach. Wewnętrzna otwartość nadto prowadzi do wylania łaski. Centralna, druga strofa, czyli werset 27, została skonstruowana na fundamencie wzajemnej znajomości, jaka istnieje pomiędzy Ojcem a Synem. Mojżesz miał nadzieję na spojrzenie w oblicze Pana, jednak odpowiedź była nieubłagana. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Księga Wyjścia, rozdział 33, werset 20. Jezus zaś cieszy się całkowitą intymnością w relacjach z Ojcem. Wszelki dystans, jaki dzielił człowieka od Boga Ojca, został ostatecznie przełamany i zniesiony. My nie będziemy mogli nigdy poznać Ojca, jednak Syn, powiązany z Ojcem naturalną więzią, zna Go. A On, stawszy się człowiekiem jak my, może otworzyć nam te horyzonty światła. Niezgłębiona mądrość Boża zrywa swoją zasłonę i objawia temu, kto ma oczy i serce czyste, prawdziwe oblicze Boga, dostrzegalne w Jezusie Chrystusie. Trzecia strofa, wersety od 28 do 30, zawiera wezwanie do wszystkich utrudzonych i obciążonych, aby naśladowali Jezusa, prawdziwą i ostateczną mądrość. Obraz jarzma został użyty na określenie prawa, które Pan włożył na barki Izraela. Jezus podejmuje ten obraz, ale odchodzi od znaczenia jego ciężaru, a nadaje mu sens słodyczy, a więc większego zaangażowania. Relacja z Bogiem nie jest już naznaczona terrorem, lecz relacją synowską, bardziej spontaniczną i właśnie dlatego staje się jeszcze bardziej wymagająca.
Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dzisiaj pomaga nam rozumieć Boże Słowo na najbliższą niedzielę i zapraszam Państwa do spotkania na antenie w tym Bożym namiocie słowa. Ksiądz profesor już jest z nami. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Zatem zapraszamy Państwa. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100. A także 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 00 4856 655 23 33, a także 655 23 66. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin Plac, minister i system. I chcę powiedzieć jeszcze z tym... akcentem.
Jesteśmy na antenie, tylko musi pan przyciszyć radio.
Dobrze.
Proszę. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże raz jeszcze. Słuchamy. Już przejdźmy do sedna, dobrze?
Dobrze. Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam pytanie do księdza Stanisława Staszaka z Ewangelii i z tego Zachariasza, bo słuchałem dzisiaj pierwszy raz audycji waszej i ja dostałem pierwszy raz Pismo Święte i ja sam jestem na stanie pojąć to Pismo Świętego. I wtedy pan Staszak mi wytłumaczył, o czym to polega to pierwsze czytanie Zachariasza i Ewangelia Mateusza. I wtedy chcę na koniec powiedzieć, żeby ksiądz jeszcze mi powiedział dokładnie, od czego można Pismo Święte czytać, bo dostałem się też raz do ręki Pismo Święte od księdza, który odszedł do innej parafii. I chcę, żeby mi ksiądz powiedział dokładnie, jak się Pismo Święte czytać od Ewangelii. Bo jak czytam Pismo Święte, to ja nie wiem, o czym ja czytam. I chcę, żeby mi ksiądz też to powiedział to na koniec tego programu.
Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Księże profesorze, pytanie dotyczyło w zasadzie dwa takie obszary. Pierwszy to kilka zdań może na temat pierwszego czytania i Ewangelii. I drugie, jak czytać Pismo Święte? Jak zacząć przygodę ze Słowem Bożym?
Tak, no właściwie jeżeli chodzi o powiązanie, o taką ogólną zasadę, którą Kościół przyjął w liturgii słowa, zwłaszcza niedzielnej liturgii słowa, to jest takie szczególne powiązanie pierwszego czytania z Ewangelią. I tu jeżeli chodzi o księgę proroka Zachariasza, jak powiedzieliśmy sobie, to jest księga Deutero Zachariasza, powstała nieco później niż ta zasadnicza część księgi. Tutaj nawiązuje się przede wszystkim do wielkiej radości. Odchodzi się od tego myślenia, patrzenia na Mesjasza jako na jakiegoś przywódcę politycznego, a idzie się w kierunku bardziej ukazania Mesjasza, a zatem z perspektywy chrystologicznej również Jezusa Chrystusa widzi się raczej jako twórcę pokoju i głosiciela pokoju. I potem dostrzegamy tę korelację z Ewangelią, w której widzimy to takie szczególne mówienie na temat Ojca i Syna, którzy pozostają ze sobą we wzajemnej relacji. I możemy tak powiedzieć, no nie chcę powtarzać jeszcze raz tego rozważania, którego słuchaliśmy, ale zawsze pierwsze czytanie wiąże się szczególnie z Ewangelią. Natomiast drugie czytanie jest swoistym, moglibyśmy powiedzieć, komentarzem praktycznym do zastosowania tych praw. Jak czytać? Ogólnie, jak czytać Pismo Święte? Ogólnie są dwie takie zasady, którymi każdy powinien się kierować przy lekturze Pisma Świętego. Pierwsza to jest ta właśnie, którą my robimy, rozważając Słowo Boże w ramach audycji Szukając Słowa Bożego. Mianowicie według porządku podawanego przez liturgię. Można sięgnąć po te czytania dzień wcześniej. One są powszechnie dostępne na wielu stronach internetowych. Nie trzeba specjalnie kupować żadnych pomocy do tego. I można właśnie w ten sposób w porządku liturgicznym czytać Słowo Boże. Wtedy jest łatwiej uchwycić pewne tematy, które pojawiają się zarówno w Starym Testamencie, w Ewangelii, jak i w pozostałych księgach Nowego Testamentu. Natomiast druga metoda, metoda nieco trudniejsza, ale myślę, że dla wytrawnego smakosza, przepraszam za ten kolokwializm Słowa Bożego, równie skuteczna, a może czasami jeszcze bardziej owocniejsza, to jest tak zwane lectio continua, czyli ciągłe czytanie od pierwszych słów Księgi Rodzaju aż po ostatnie zdania Apokalipsy. Cóż, myślę, że jak czytać Pismo Święte, żeby ono było dla nas zrozumiałe? Myślę, że to jest tak jak z modlitwą. Im więcej się człowiek modli, tym lepiej się potrafi modlić. Im więcej czyta Słowa Bożego, tym łatwiej je będzie rozumiał.
Dziękuję. I kolejny słuchacz, bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Na wieki wieków amen.
Do audycji.
Naturalnie, prosimy.
Moje imię Paweł, dzwonię z okolic Sierpca. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Myśl przewodnia, która po prostu w jakiś sposób mi się uwypukliła w tych czytaniach, to nazwałbym, że to jest pochwała pokory, bo pokora staje się źródłem mocy, której udziela człowiekowi Bóg. I są takie słowa w Piśmie Świętym. Bóg jest mocą swojego ludu, Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I jeżeli jestem uzdolniony do pokory, to pokora staje się źródłem spojrzenia wprawdzie na siebie samego. I przez to daje człowiekowi lepszy przystęp do łaski. Strumień łaski Bożej jest cały czas skierowany do człowieka, ale człowiek przez swoje zachowanie decyduje o wielkości tego strumienia. I teraz postrzegając dobrodziejstwo łaski, jestem wezwany tylko i wyłącznie do dziękczynienia. A pedagogia Boga jest taka, że jest to system wzajemnych powiązań, bo dostrzeganie dobrodziejstwa łaski uzależnione jest od światłych oczu serca, co przekłada się na poziom życia duchowego. A ten z kolei staje się odpowiedzią na sugestię Pana Jezusa. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jeżeli więc odpowiadam na tą sugestię, to mam dostęp do obszaru nieograniczonego, do którego zaprasza mnie Pan Jezus. A ten obszar nieograniczony staje się, powiedzmy, źródłem medytacji, która jest niezmierzona. I teraz w tych warunkach rodzi się miłość do Boga, bo jeśli jakość mojego życia się polepsza, to zaczynam doceniać wagę miłości. I takie jest powiedzonko, które też tutaj tak czasami krąży, powiedzmy, w moich myślach. Jeśli ktoś wiele rozumie, to niewiele osiągnie, jeśli kochać nie umie. No to może tyle. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle.
Piękne podsumowanie właśnie tego, tych czytań, których słuchaliśmy, więc pochwała pokory. I rzeczywiście Kościół nam w swojej mądrości bardzo roztropnie poddaje właśnie jako drugie czytanie w najbliższą niedzielę fragment z listu do Rzymian, bo Paweł w 12 rozdziale z kolei swojego listu będzie pisał bardzo obszernie na temat miłości i pokory jako zasady postępowania. To jest szczególnie istotne dla każdych czasów, ale myślę, że w naszych czasach szczególnie powinniśmy na tę pokorę zwracać uwagę, kiedy oczekuje się od nas jako od ludzi, nie mówię od nas jako od Kościoła, ale w ogóle jako ludzi żyjących na świecie, umiejętnego, że tak powiem, zaprezentowania siebie samego, nawet czasami zupełnie niezgodnego z rzeczywistością, byle tylko być postrzeganym w sposób jak najbardziej odpowiedni przez naszych przełożonych czy pracodawców. Tymczasem czasami lepiej jest człowiekowi przyjąć postawę pokory, bo wtedy właśnie tak jak Pan Paweł powiedział, otwiera się nam źródło miłości, źródło łaski, a to chyba dużo głębiej będzie kształtowało nasze życie niż chwilowa atrakcyjna prezentacja własnej osoby.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do audycji.
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Kłaniam się ojcu profesorowi i ojcu Dariuszowi i wszystkim słuchaczom. Słuchacie dobrze? Czy zakłóca?
Dobrze nie, ale chwilkę możemy posłuchać, dlatego że jest taki szum drogowy.
Tak, krótką refleksję. Wiktor z Legnicy mówi sprawdź świętej rodziny. Tym bardziej mi miło, że mogę powitać księdza chyba w diecezji legnickiej też u nas posługiwał. Chciałem powiedzieć, że dla mnie to piękne wezwanie Pana Jezusa, taka pociecha, która płynie z Jego słów, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni wy nie jesteście, bo wszyscy jesteśmy przecież, bo w różnych okolicznościach przychodzi nam życie i nikt nie jest wolny od tych trudów, że właśnie On osładza te nasze trudy, o ile właśnie mamy z Nim żywą relację. I to wtedy czuć. To się wie po prostu, tak? I jest ta właśnie wdzięczność, o której Pan Paweł tak pięknie mówił też. I tego sobie życzę i wszystkim. I oczywiście przez Marię, tak? Że pamiętam chyba słowa świętego Ludwika Grignon de Montforta, który mówi, że najlepszą drogą do Jezusa jest Matka Boża. I takie powiedzenie też jest, że jak się idzie do dyrektora bezpośrednio, omijając sekretarkę, najczęściej się można narazić na to, że nas nie przyjmie. A właśnie idąc do Pana Boga przez Maryję, to możemy mieć pewność, że zostaniemy przyjęci, o ile pełnimy wolę Pana Boga, bo też o tym Pan Bóg mówi, że Maryja nie spełni pragnień serca, dopóki one nie są zgodne z wolą Bożą. To może tyle. Przechodzę na tym. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Wiktorze. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Tym bardziej mi miło rzeczywiście usłyszeć Legniczanina, bo sam jestem Legniczaninem od jakiegoś czasu. W związku z tym, Panie Wiktorze, bardzo serdeczne pozdrowienia dla księdza Bronisława, proboszcza Waszej parafii, mojego bardzo dobrego znajomego i wręcz przyjaciela. Myślę, że warto zwrócić uwagę, podkreślić tę wartość właśnie tego niesienia naszych ciężarów przez samego Boga. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Może warto taką aplikację na nasze czasy zrobić. Wszyscy jesteśmy bardzo utrudzeni, obciążeni tą sytuacją pandemii, epidemii. Wiele lęku jest w nas, w ludziach nas otaczających. Nie bójmy się zanieść tego cierpienia, tego utrudzenia, tego umęczenia do Chrystusa, do Boga, na iść na mszę świętą, ofiarując ją wewnętrznie w intencji właśnie takiego uspokojenia naszych ciężarów, cierpień, bo to pokrzepienie na nas czeka w Chrystusie, ale tam, w sakramencie, pokuty i pojednania, w sakramencie Eucharystii.
Szukając Słowa Bożego, to audycja, która na naszej antenie i przygotowuje nas do spotkania ze Słowem w najbliższą niedzielę podczas liturgii mszy świętej, a z nami ksiądz profesor Sławomir Stasiak pomaga nam w rozumieniu tego słowa. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Regina.
Bardzo proszę, Pani Regino, jesteśmy na antenie, można tam radio przyciszyć, które w tle gra i rozmawiamy przez słuchawkę telefonu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie ja słuchałam bardzo uważnie rozważań księdza profesora, którego pozdrawiam, i ojca Dariusza. I właśnie tu bardzo lubię w ogóle list do Rzymian, no i te słowa świętego Mateusza. I kiedyś tak sobie rozmyślałam o tym jarzmie słodkim I to jest coś takiego, tutaj też ksiądz profesor powiedział o tym, żeby dokładnie naśladować Jezusa, i to jarzmo to jest przyjmowanie jakby przykazań Jezusa, tego jak mamy żyć, bo Jezus pokazał nas swoim życiem, prawda, w ciele, jak mamy to robić, jak naśladować. I to daje ogromną taką słodycz, kiedy to jarzmo przyjmujemy na siebie i spełniamy te przykazania jezusowe, przyjmujemy to, co jest przykre, ale z drugiej strony jarzmo jest narzucone jakby na nas i nawet posty, prawda, czy o chlebie i wodzie, przez cały dzień jak człowiek pości, to czuje taką słodycz, że mógł to zrobić. I kiedyś właśnie wyczytałam siostry Emanuel z książeczki taką o poście, że tworzy się jakby przestrzeń taka w duchu człowieka, przez którą wchodzi miłość, Duch Święty, a zły duch nie ma dostępu do człowieka. I w tym czasie teraz, już nie mówiąc o pandemii, bo no jeżeli mamy kontakt z Bogiem i Ducha Świętego, to nawet niczego się nie boimy i radość nasza jest w pełni, kiedy ufamy Bogu, Jezusowi. Ale tu chodzi jeszcze o te wybory, przepraszam, że dodam. Jeżeli człowiek, no właśnie te posty, bo tu ojciec dyrektor wyzywał do tych postów o chlebie i wodzie, może, no właśnie jeszcze ojciec Darek jest, prawda, od tej młodzieży i mnie to dziwi, że ta nasza młodzież nie idzie za tym, co jest takie jasne i proste, że przecież możemy tylko wybrać tego człowieka, który jest religijny, który jest Bogiem, i ktoś, kto może w tą drugą stronę iść, to jest przeokropne i nie jest to pójście za Jezusem. No i że mamy żyć według ducha, a nie według ciała, ukrzyżować te nasze złe skłonności, uzależnienia i wybierać to, co Boże, co Jezusowe, i wtedy będziemy wiedzieć, jak mamy żyć, co jest dobre, co jest złe. I jeszcze chciałabym słowo właśnie księdza profesora o tym jarzmie słodkim, bo to mnie tak, jakoś daje mi taką wielką radość i taki pokarm duchowy. Serdecznie dziękuję za wszystko, za te audycje.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, księże profesorze.
Ważny temat jarzma. Ważny temat, bo gdybyśmy spojrzeli na to jarzmo słodkie i ciężar lekki, to moglibyśmy tak zupełnie powierzchownie, no to moglibyśmy mówić o różnego rodzaju ciężarach, które w życiu mamy nosić. No i nosimy, no różnie sobie z tymi ciężarami radzimy. Ale tu pojawia się wyraźny kontekst starotestamentowy. To jarzmo, które zostało nam nałożone, tak jak pani Regina powiedziała, zadane w pewnym sensie, to jest prawo Boże. I ono było rozumiane w judaizmie rabinicznym jako ciężar, jako takie do czego no, musimy się jakoś zmusić, żeby nieść. Tymczasem Jezus pokazuje, że to zachowanie prawa może być słodyczą, może być radością, a nie tylko cierpieniem. I myślę, że to jest właśnie ważne, żebyśmy umieli tak z perspektywy biblijnej spojrzeć na te słowa, te pojęcia, którymi Jezus operuje, a które nam pozwalają zrozumieć, jak bardzo przyjście Jezusa odmieniło nasze podejście nawet do prawa, nawet do Bożych przykazań. One przestają być ciężarem, stają się dla nas radością.
I kolejny słuchacz już za chwilę, teraz chwila odetchnienia. Zapraszam Państwa do tego, żebyśmy sięgnęli jeszcze do Bożego Słowa. To przypomnę, jakie będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę. Księga proroka Zachariasza, 9 rozdział, wersy 9 i 10, psalm 145. Drugie czytanie to 8 rozdział listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian i wers 9 oraz od 11 do 13, a Ewangelia na najbliższą niedzielę to Ewangelia według świętego Mateusza, 11 rozdział, wersy od 25 do 30. Thank you. bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu ojcu Sławomirowi i ojcu Dariuszowi. Ja za chwilę powiem krótko, dlaczego czuję się, Krzysztof, bardzo uhonorowanym tym, że mogę w tym momencie do tego przemyślenia ostatniego księdza profesora dołączyć. Zacznę krótko od tego. Tam jest ten opis taki, gdzie Pan Jezus prosi apostołów, żeby nie czytam uczniów, żeby oni się tam udali, odwiązali tego osiołka. I Pan Jezus mówi do nich tak, no jakby się pytali, po co wy to robicie, czy dlaczego to robicie, to macie powiedzieć, że Pan potrzebuje. To jest dosyć istotne, bo chyba nie będzie tak łatwo znaleźć inne miejsce, żeby w Piśmie Świętym, żeby był taki zwrot, że Pan potrzebuje. I teraz przechodzę właśnie do tego, że tam ten opis u Zachariasza jest niesłychanie plastyczny i taki dokładny. Bo on mówi tak właśnie, że jedzie na osiołku, na oślątku, źrebie jeszcze jest tutaj powiedziane. To jest niesłychanie taki bogaty opis. I teraz tak, w staropolskim języku było powiedziane, że ta oślica była podjarzemna. Był taki zwrot w staropolskim. Ta oślica, ta matka, która właściwie rodzi tego, bo to przecież jest płci męskiej, tego oślątka, ona jest właśnie podjarzemna, prawda? Że ona prowadzi, a jednocześnie spełnia rolę właśnie matki, bo przecież to oślątko to jest właśnie jedno takim dzieckiem z natury. I teraz chcę powiedzieć właśnie, że tu jest cała ta tajemnica, która nas przenosi ojcowie profesorowie do Ewangelii. Tam jest właśnie ta mowa, która mówi właśnie również o tym jarzmie, tu jarzmo i tu o tym jarzmie i to się właśnie kończy, że to jarzmo, że właśnie, że brzemię ma być lekkie. I tutaj odniósłbym się do tego, że kiedy się zawiązuje sakramentalny charakter małżeństwa, kiedy Chrystus do tej pary, która się podejmuje tego, że będą chcieli to jarzmo wspólnie jakoś nieść, no to ta obecność Chrystusa powoduje, że to jarzmo będzie jednak tam zapewnienie właśnie lekkie. I to jest szalenie ważne, żeby to właśnie sobie to... Zresztą to jest w całej właśnie jakimś... To jest do odkrycia przed sklepem jubilera, ojcowie, tam u Karola Wojtyły. Ja się cieszę, że mogłem to powiedzieć, bardzo jestem zemocjonowany, proszę o modlitwę, bo jutro jest 50 lat upływa, jak właśnie kardynał Wojtyła udzielił mi Ducha Świętego przy sakramencie małżeństwa. Bardzo potrzebuję modlitwy, bo to jest niesłychanie taki zobowiązujący, no, właściwie na granicy cudu. Przy tych naszych tutaj przeżyciach i zdrowotnych i tak dalej, że my do tego dochodzimy i że będziemy mogli tam do tej kaplicy arcybiskupów krakowskich, mimo tam rusztowań dojść i przeżyć krótko, tam cicho tą mszę świętą w tą rocznicę. Więc właśnie mówię, wszystkim gorąco życzę, że jeżeli się zdecydują w życiu, to brzemię jednak będzie lekkie, ale warunek jest taki, że jeżeli będzie dzielone razem z Chrystusem, jeżeli dzielone z Chrystusem, to będzie lekkie. No a jeżeli nie, no to widzimy, ile tych pęknięć, ile tych dramatów, ile tego wszystkiego. No każe, no może tak tyle, bo mówię jeszcze raz, jestem szalenie taki rozemocjonowany i ojcu Darkowi, to jest dla mnie też takie tam ciekawa tajemnica z nim i księdzu profesorowi dziękuję, proszę o modlitwę. No i naprawdę całuję kapłańskie ręce i kapłańskie stopy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Krzysztofie, niech dobry Bóg błogosławi i najlepsze życzenia z okazji złotego jubileuszu. Księże profesorze.
Tak jest, dołączam się do tych życzeń Bożego Błogosławieństwa z okazji złotego jubileuszu. I proszę Państwa, proszę drodzy radiosłuchacze, znowu wraca nam temat tego jarzma i temat tego jarzma, które jest nie do zniesienia, nie do uniesienia, gdyby było niesione bez Chrystusa. Natomiast z Chrystusem staje się staje się lekkie, staje się słodkie. Nawet te zobowiązania, obowiązki, które na nas spadają w związku z przekazanym nam Bożym prawem, 10 przykazaniami, nie są ciężarem, ale są radością. I po tym poznawano pierwszych chrześcijan, przypomnę, że widziano w nich radość, widziano w nich miłość. Myślę, że do tych prawd ciągle nam potrzeba wracać. Z Chrystusem możemy dokonać wszystkiego. Bez nie jesteśmy w stanie uczynić nic.
I kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest pan, słuchamy.
Janusz z południa Polski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym może tutaj nawiązać troszeczkę do słów psalmu, bo zawsze słysząc czy też czytając te słowa, pobudzają mnie one do pewnej refleksji. Mianowicie, Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Niedawno słyszeliśmy też, chyba w 2 tygodnie temu, może 3, w drugim czytaniu niedzielnym z listu do Rzymian słowa, ja zacytuję, Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Rozumiem, że chodzi tutaj w liście do Rzymian o zachowanie od karzącego gniewu Ojca przez krew Chrystusa. No a tymczasem w psalmie 145 są te słowa o tym, że Pan jest łagodny, miłosierny, nieskory do gniewu. Proszę o jakiś komentarz w odniesieniu do jednego i drugiego fragmentu, chociaż wiem, że list do Rzymian był nieco wcześniej. Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście to rozumienie Bożej łagodności i miłosierdzia, gdybyśmy chcieli je rozumieć w kategoriach czysto ludzkich, to musielibyśmy podkreślić tylko to, że Bóg jest łagodny i miłosierny. Nie jest Bogiem sprawiedliwym. Tymczasem Boża sprawiedliwość, i to jest, panie Januszu, drodzy radiosłuchacze, jeden z głównych tematów listu do Rzymian, usprawiedliwienie, które dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez prawo, wykonywanie uczynków wymaganych przez prawo. To taka parafraza cytatu. Musimy sobie uświadomić, że Boża sprawiedliwość, bo od tego chyba powinniśmy zacząć, nie opiera się na egzekwowaniu czysto sądowym pewnych przepisów prawa. Bo gdyby tak było, to Chrystus nie umarłby za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Bośmy tego nie byli warci po prostu. On nam to dał ze swojej łaski. A zatem pytamy się, na czym opiera się ta Boża sprawiedliwość, skoro nie na precyzyjnym wymierzeniu kary bądź nagrody za złe lub dobre postępowanie. Otóż opiera się właśnie na miłości. Na miłosierdziu, które jest praktykowaniem w życiu codziennym miłości. Stąd możemy powiedzieć, że Boża sprawiedliwość polega właśnie na tym, że On przywraca stan sprawiedliwości w nas poprzez działanie swojej miłości i swojego miłosierdzia. Z całą łagodnością w stosunku do nas.
6 minut po godzinie 19. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chwileczkę, tak.
Tak, prosimy.
Tak, już zamrzę. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza wykładowcę. Ja chciałem się tutaj zapytać, chodzi mi o tą oślicę, że oto król jedzie na zierbięciu oślicy. I tutaj mi się kiedyś przypomniała oślica Balama, jak Balam bił oślicę swoją, o ile dobrze pamiętam, że to był Balam, bił oślicę swoją, bo stanął anioł i oślica nie chciała go puścić, prawda? I wtedy Balam zaczął łamać prawo. Dlatego, że to powinien posłuchać tej oślicy i on zaczął łamać prawo. A zierebięcie oślicy to jest jakby to, co z prawa wynika, to co nam daje, jakby to, na czym możemy się oprzeć. Dlatego Jezus Chrystus mówi, że ja jestem cichy i pokornego serca. Cichy to ten, który ma jarzmo, a pokorny serca, ten, który, który ma brzemię, a pokorny serca, ten, który ma jarzmo. Dlatego my mówimy, Jezus mówi, że jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Nikt nie zna Ojca, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, prawda? I to jest właśnie jarzmo. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I to jest właśnie brzemię. Bo jeśli umarliśmy z Chrystusem, to tylko dla Chrystusa żyć będziemy. To jest całe jarzmo i całe brzemię. Znajomość Syna to jest brzemię, a znajomość Ojca to jest jarzmo. I to jest łaska Boża, bo umarliśmy dla grzechu z Chrystusem, aby z Chrystusem żyć. To jest od dawna już wiadomo, może nie każdemu, ale od dawna wiadomo, że to jest właśnie prawo Boże, które jest wpisane w serce człowieka i postujemy według woli Bożej, a wola Boża jest wypełniona przez to, że Bóg obdarzył nas tą łaską, że my możemy tą Bożą wolę wypełnić, czyli zbliżył się bardzo do człowieka. Proszę księdza profesora do powiedzenia, bo nie wszystko powiedziałem. Proszę o dopowiedzenie i dziękuję za udział w audycji. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No, taka bardzo mocno alegoryczna interpretacja tekstu biblijnego. Myślę, że powinniśmy raczej iść w takim kierunku wydobycia orędzia tego tekstu w ogólności, a potem tego, w jaki sposób ono oddziałuje na nas. I tutaj rzeczywiście pan Piotr się bardzo ciekawie podzielił tym oddziaływaniem tekstu. Niemniej jednak musimy widzieć księdze Zachariasza, tą wzmiankę, że król jedzie na oślątku, to jest królewski wjazd do objęcia tronu. To był, że tak powiem, no, najbardziej uroczysty sposób pokazania się nowo mianowanego, nowo wybranego króla, czy też obejmującego urząd króla, kiedy on wjeżdża na oślątku. Dlatego też, proszę państwa, drodzy radiosłuchacze, Jezus wjeżdża do Jerozolimy, jak pamiętamy, na oślątku. I to jest najbardziej uroczysty sposób objawienia się, ukazania się króla ze wszystkich możliwych. Natomiast ciężar, jarzmo, tu jeszcze raz wrócę do prawa, które nie jest dla nas ciężarem, nie jest dla nas nie do zniesienia, bo wypełniamy je w Jezusie Chrystusie.
Jeszcze kwadrans naszego spotkania, więc jeżeli ktoś z państwa chciałby powiedzieć na temat tych czytań, które w najbliższą niedzielę usłyszymy w naszych kościołach, bądź zadać pytanie naszemu gościowi, przypomnę, to ksiądz profesor Sławomir Stasiak, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszamy serdecznie. Proszę, Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I mówi Teresa. Ja chciałabym powiedzieć, że to jest pocieszające to stwierdzenie, że przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni jesteście. I ja stwierdzam, że w takich ciężkich, trudnych chwilach to nagle przychodzą do głowy rozwiązania. I myślę, że tu anioł stróż pomaga człowiekowi. To jest jedno. A drugie, z czym się nie mogę pogodzić, to, że są odprawiane, udaje się, że się odprawiam przy święte w garku na głowie, a mnie, już nie chcę mówić na antenie, co, jaki przedmiot mnie to przypomina. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. To tyle z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Pani mówiła o tych z garnkiem na głowie, rozumiem, o tych profanacjach, które miały miejsce na marszach, no, pewnych marszach. Oczywiście to nie była msza święta, od razu powiedzmy, w garnku na głowie mszy świętych się nie odprawia, a żeby odprawiać mszę świętą, trzeba mieć ważnie przyjęte święcenia kapłańskie w kościele katolickim. Księże
tak,
profesorze.
I dopowiedzmy jeszcze to, że do sprawowania Eucharystii nie wystarczy tylko dyspozycja sakramentalna, czyli ważnie przyjęte święcenia, bo owocność mszy świętej zapewnia również łaska uświęcająca tego, który ją sprawuje. I wszelkie niegodziwe podchodzenie do sprawowania Eucharystii jest, tak jak ojciec powiedział, to jest profanacja. I to myślę, że wielu z radiosłuchaczy, wielu ludzi wierzących, to bardzo boli taka sytuacja, bo rzeczy te, które dla nas, ludzi wierzących, są najświętsze, słowo, którym
które czytamy naprawdę z wielką radością. Ono daje nam, tak jak pani Teresa też powiedziała, podniesienie w tych ciężarach naszego życia. Ono daje pociechę. Ono również jest w ten sposób profanowane. No, cały miesiąc czerwiec wynagradzaliśmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa te wszelkiego rodzaju zniewagi. Myślę, że przed nami jeszcze nie jeden czerwiec, a też i indywidualna modlitwa, umartwienie w intencji tych by osób, które to czynią, by Pan Bóg im dawał otwarcie oczu, nawrócenie i obdarzał ich swoją prawdziwą miłością.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska.
Proszę pani Renato.
Proszę księdza, a moja wersja Jarzma i Brzemię, zaraz ciszę radio, potem nie będę słuchał. A moja wersja Jarzma i Brzemię to przyznanie się do Boga wobec ludzi mądrych, tak ironicznie się śmiejących, wobec takich prostaków, takich ludzi bezczelnych. Tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję pani Renato.
Trafna aplikacja tak, tego, jak każdy z nas może pojmować to jarzmo i to brzemię, jako właśnie przyznawanie się do Boga. No to jest też wypełnianie Bożych przykazań, które otrzymaliśmy. Po kolei moglibyśmy jedno po drugim cytować i pokazywać, w jaki sposób, odnosząc je do naszego życia i dając o nim świadectwo, możemy rzeczywiście to nasze brzemię i to nasze jarzmo czynić słodkim i lekkim.
I kolejny słuchacz, bardzo proszę. Halo?
Czy można by brać udział w tej audycji?
Tak, jest pan na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
Jerzy, południe Polski, Jaworzno.
Proszę panie Jurku, słuchamy.
Dwa pytania. Pierwsze, czy idąc za pokorą Jezusa Chrystusa na końcu tej drogi zawsze jest krzyż? Drugie pytanie, czy to jarzmo, które jest lekkie, słodkie, czy w jaki sposób to można skojarzyć z tym, jak Jezus Chrystus pocił się krwią?
Dziękuję panie Jerzy.
Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dobrze, dziękuję.
Drodzy radiosłuchacze, krzyż jest wpisany w życie człowieka, tak jak był wpisany w życie Jezusa Chrystusa. Tu można by zacytować ten tekst biblijny, w którym mowa jest o tym, kto bierze swój krzyż, a kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. I po prostu zawsze tak będzie, że w nasze życie będzie ten krzyż wpisany. Natomiast jarzmo i ciężar, w jaki sposób to możliwe, że jak to można odnieść do pocącego się Jezusa krwią? Powiem szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja rozumiem jarzmo i brzemię jako odniesienie do prawa, do przykazań, które otrzymaliśmy i które mamy nieść. Jak to odnieść? Nie potrafię powiedzieć.
I kolejny telefon. Halo? Prosimy.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Niech będzie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam z Krakowa, 96. Proszę ojca, ja chciałem tylko zapytać, dlaczego te wszystkie ataki na Kościół i na Boga nawet nie są nie tylko piętnowane, znaczy ogłaszane w radiu, ale nie są ścigane i nie są karane. Przecież to jest świętokradztwo i my, chrześcijanie, katolicy, jesteśmy oburzeni na to. A tutaj nie widzę sprawiedliwości. No przecież taki typ, jeszcze się odważył w ten sposób, więc powinien podnieść jakąś karę. Na razie to tylko tyle i więcej.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy ksiądz profesor tutaj panu Adamowi?
powiem tak, no Boża sprawiedliwość to nie jest nasza sprawiedliwość i myślę, że Bóg jest tym, który daje szansę nawet grzesznikowi, nawet takiemu łotrowi, który miał świadomość popełnianych przez siebie grzechów, a wisiał obok Jezusa. On też dostał szansę. Myślę, że tej szansy jest wart każdy, jakkolwiek odnośnie do ścigania przestępstw dotyczących również ataków na przekonania religijne. Od tego są sądy cywilne, a niekoniecznie trybunały kościelne.
Radio Maryja, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mogę już mówić?
Tak, słuchamy. Kto mówi, skąd telefon?
Mam na imię Jan, dzwonię z Zachodnio Pomorskiego. Otóż te słowa Pana Jezusa, weźmijcie jarzmo moje, albowiem nie słodkie, to jest zakończenie rozdziału 11. Żeby dobrze zrozumieć, to trzeba się cofnąć do początku rozdziału. Otóż rozdział ten się zaczyna od poselstwa Jana Chrzciciela. No i tam uczniowie Jana mówią, pytają się Pana Jezusa, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy czekać drugiego? Od Łukasza wiemy, że całość tego akcja, tego rozdziału 11 toczy się w miejscowości na Nim. W tej miejscowości Pan Jezus dokonał wielu uzdrowień, ba, nawet chrzcił tego młodzieńca, którego niesą na cmentarz, jedynego syna matki. Tam wiele, wiele cudów Pan Jezus dokonał. No i właściwie gdy usłyszał te słowa uczniów Jana Chrzciciela i niewdzięczność, i to jako jakby powiedzieć tak skrótowo, niewdzięczność tych mieszkańców tego miasteczka, Pan Jezus sobie jakby ręce upadły. I te słowo Pana Jezusa, no i tam Jana, no i później Pan Jezus zaczął tam, że tak powiem, w cudzysłowie biadolić, biada tobie Betsajdo, biada tobie Korozań, a ty Karafał, lepiej będzie Tyrowi bodajże, tym miastem pogańskim, niż wam w sądu, nie? I właśnie te zdanie Pana Jezusa, weźmijcie jazdę moje, bo jest lekkie, to jest jakby takie dramatyczne błaganie, taka dramatyczna prośba. W tym sensie właśnie należy te zdanie rozpatrywać.
Dziękuję Panie Janie.
Tak jest, my w niedługim czasie, chyba w połowie lipca, będziemy słuchali tak naprawdę niemal całego 11 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza w czasie liturgii, również dni powszednich. I wtedy można podjąć rzeczywiście taką kontekstualną refleksję nad tym tekstem, ale to rzeczywiście wezwanie Jezusa do tego, by wziąć na siebie jarzmo, jest o tyle istotne, że to jest to zadanie tak naprawdę każdego człowieka wierzącego, przyjąć na siebie zobowiązania wynikające z prawa, z przykazań Bożych. Może nie jest to dramatyczne wołanie, ale to jest stawianie bardzo konkretnych, czasami nawet radykalnych wymagań wyznawcom przez naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.
Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze wita.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli.
Kłaniamy się, prosimy.
Ja bym chciał się odnieść do słów samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi wprost, sławiąc Ojca, że zakrył to przed mądrymi i roztropnymi, a objawił to prostaczkom. I tutaj dla mnie jest taka refleksja, że mimo tego, że zwracam się, przychodzę, czy przychodzimy do Jezusa, to Jezus też zaczyna nas poznawać, z czym my przychodzimy. Nie jest to dla nas ogarnione naszą mądrością, ani nawet naszą roztropnością. I tu jest to nawiązanie do tego zaufania i ufności, że wtedy jak przyjdziemy do Jezusa, bo wcześniej Jezus też wypowiada takie słowa, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go mój Ojciec. I nasze doświadczenie Boga Ojca w tym, aby przyjść do Jezusa, to jest jedno, a drugie teraz przyjść do Jezusa i przyjąć to, co On nam ofiaruje. A ofiaruje nam samego siebie, a to musimy z taką ufnością, jaka jest charakterystyczna dla dziecka, która ufa tak ojcu czy matce i dopiero to się podoba Bogu Ojcu. No przepiękne prawdy, które, no niestety, ale byli tacy, którzy no nie zrozumieli, bo to potwierdzają te słowa Jezusa, że on sam stwierdza, że ma to doświadczenie tych osób, które przychodzą do Niego i nie doświadczają tego. Dlaczego? Bo chcą przyjąć w mądrości swojej, czy nawet w roztropności. Dla mnie to jest takie wyraźne wskazanie, aby nie szukać tej swojej mądrości, tylko no tak jak jest napisane, Jezu, ufam Tobie.
Dziękuję bardzo, księże profesorze.
Tutaj zbudowana bardzo precyzyjnie przez Mateusza, zresztą nie tylko przez Mateusza, antyteza oparta na właśnie na ludzkiej mądrości, roztropności i prostocie wiary. Tu moglibyśmy bardzo obszernie mówić na temat już starotestamentowego rozumienia mądrości. Zaznaczmy, że mędrcy starotestamentowi mówili, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a więc nie studiowanie, zgłębianie książek i uzyskiwanie tytułów naukowych, przy całym szacunku do tych, którzy to robią, ale bojaźń, czyli właściwe odniesienie do Stwórcy, właściwe odniesienie do Boga i ta prostota wiary, bo tutaj warto podkreślić, że objawiłeś prostaczkom, tu nie ma jakiegoś deprecjonowania tych osób, wręcz przeciwnie, to jest mowa o prostej, niczym nieskażonej wiary i ci właśnie otrzymują to objawienie, którego mądrzy i roztropni okazali się niegodni.
Księże profesorze, pomału czas spotkania dobiega końca, więc może słowo podsumowania.
Myślę, że ważnym podsumowaniem wynikającym z tych refleksji, które tu drodzy radiosłuchacze wypowiadali, to jest właśnie to skupienie się na tym.
Halo? No i zanikło nam połączenie. To może za chwilę jeszcze spróbuję połączyć się z księdzem profesorem, by mógł dokończyć myśl. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Udało nam się jeszcze raz połączyć z księdzem profesorem, więc jeszcze raz, księże profesorze, poproszę o podsumowanie.
Cieszę się bardzo. Myślę, że ważnym takim wnioskiem, który wynika z tych rozważań radiosłuchaczy, jest to spojrzenie na jarzmo i ciężar jako możliwe do dźwigania, a nawet niosące radość, jeżeli czynimy to razem z Chrystusem. Natomiast moja taka osobista refleksja, może nawet bardzo dramatyczna, taka wynikająca z obserwacji życia codziennego, jak bardzo jest ciężko ludziom niewierzącym nieść ciężary swojego życia, a jak jest to łatwiejsze dla tych, którzy swoją ufność posiadają, pokładają w Chrystusie. I rzeczywiście tutaj na samym końcu zapisałem sobie przy refleksji pana Mieczysława, przy tej prostocie wiary, sięgnijmy może do błogosławieństw, które również zostały zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, w słynnym jego kazaniu na górze. One nam pokazują drogę, tą drogę prostoty wiary, jakkolwiek są niezwykle wymagające.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dzisiaj przeprowadzał nas przez Boże Słowo. Błogosławionego czasu, księże profesorze, tego lipcowego, no ale także tej niedzieli, do której ksiądz profesor nas przygotowywał.
Również wszystkim radiosłuchaczom życzę radosnej, spokojnej, przeżytej z Panem Bogiem niedzieli. No i ponieważ usłyszymy się chyba dopiero w okolicach września, to również wszystkim życzę spokojnych i błogosławionych dni urlopowych i wakacyjnych.
Bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu za to spotkanie. Przypomnę, że te rozważania są dostępne na stronie internetowej radiomaria.pl, a także o 8.20 w najbliższą niedzielę o poranku będą Państwo mieli okazję jeszcze raz je wysłuchać przed pójściem na niedzielną mszę świętą.